A zatem przechodzimy do realizacji porządku obrad. Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad, to jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi radnego na uchwałę Rady Miejskiej w Wieluniu nr 66/825/22 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wraz z odpowiedzią na skargę. Stosowny projekt uchwały został przygotowany i przesłany Państwu radnym i wynika on ze skargi na uchwałę Rady, którą złożył radny. Zgodnie z przepisami w przypadku złożenia skargi na uchwałę organu, organ tą skargę przesyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z odpowiedzią na skargę. I stosowny projekt wraz z odpowiedzią został przygotowany przez radcę prawnego i został przedłożony Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę, Pan Radny Tomasz Akulicz.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Chciałbym zapytać o załącznik, który jest wyszczególniony w odpowiedzi na skargę Pana Radnego. Mianowicie sama skarga. Nie ma tego załącznika w materiałach. Także może warto byłoby odpis skargi również w materiałach umieścić. Dziękuję.
Za chwilę udzielę głosu. Jeżeli chodzi o skargę, którą złożył Pan Radny, Państwo radni wszyscy otrzymali wraz na swoje adresy mailowe jako komunikat. Natomiast no tutaj za chwilę uzgodnię. Z obsługi Rady, z Biura Obsługi Rady mam informację, że Państwo otrzymali tutaj tylko ten projekt uchwały wraz z załącznikiem, natomiast samą skargę i treść skargi Państwo radni otrzymali na swoje skrzynki mailowe. Także tutaj Państwo, każdy z Państwa radnych otrzymał, mógł się zapoznać. Jeżeli pan radny sobie życzy, że ta skarga ma być jeszcze tutaj załączona do tego projektu uchwały, to oczywiście ogłoszę przerwę i ta skarga za jakieś tam, nie wiem, 15-20 minut zostanie Państwu radnym przekazana.
Nie ma takiej potrzeby, po prostu kwestia formalna.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pani radna Anna Dziwomarzec, proszę bardzo.
Czy ja mam tylko takie pytanie do Pana Przewodniczącego, czy my wszystkie uchwały, które gdzieś przesyłamy, to 20 dni nam zajmuje przesłanie uchwały, bo tak trochę się obawiam o te uchwały wysyłane na przykład do wojewody. Czy to wszystko tyle trwa, że Rada uchwala jednego dnia, a po 20 dniach dopiero adresat jak gdyby dostaje? Dziękuję.
Proszę o konkretny przykład. O którą uchwałę Pani chodzi?
Na przykład, znaczy o tą uchwałę, którą teraz tutaj mamy, tak. O odpowiedź na... Znaczy o tą uchwałę z 9 czerwca, którą podjęliśmy. Tak. Tam było, że 9 podjęliśmy, a 29 była odebrana. Dlatego zastanawia mnie to, czy wszystkie uchwały tyle trwa przesłanie, te 20 dni, czy to był jakiś wyjątek? Dziękuję.
Jeżeli chodzi o uchwałę z 9 czerwca, o której Pani mówi, ona została wysłana bodajże 13 w poniedziałek. W piątek ona została podpisana i bodajże 10 i 13 została wysłana. Natomiast no, zostało to wysłane pocztą, za pośrednictwem Poczty Polskiej. No i Pan Radny odebrał dopiero z poczty, dopiero 29 czerwca. Także tutaj, jeżeli chodzi o Biuro Rady, o Urząd Miejski, dokument został niezwłocznie wysłany.
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś zapytania? Bardzo proszę, pan radny Jarosław Rozmarynowski.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, pani wiceburmistrz, pani skarbnik, szanowni państwo, szanowni goście, szanowni mieszkańcy, szanowni radni Prawa i Sprawiedliwości i przyjaznej gminy. Ad vocem odpowiem pani tak. Rada gminy w żaden sposób nie uchybiła swoim obowiązkom, jeśli chodzi o dostarczenie uchwały z 9 czerwca. Uchwałę odebrałem dwukrotnie. Uchwałę odebrałem 27 czerwca, przyniesioną przez strażnika miejskiego i powtórnie udałem się na pocztę i 29 również odebrałem uchwałę tej samej treści. Miałem takie prawo, takie możliwości, nie byłem dostępny w tym czasie w Wieluniu i tak się zdarzyło. To jest to. Jeśli chodzi o pana Akulicza, ja i tak zamierzałem całą tą skargę przeczytać, bo państwo, pan Akulicz ewidentnie jej nie przeczytał, skoro nie ma jej przed sobą i nie wie o niej i nie wie, co ta skarga zawiera, ale na pewno zna odpowiedź na skargę, więc nie wiem, czy on to zrozumiał. W ten sposób i w przekazach medialnych odniesienia do tej skargi. W przekazach medialnych były odniesienia.
Panie radny, chodzi o te skargi. Wszyscy radni
tej skargi otrzymali 5 lipca, ale nie z jakiegoś powodu te sesje są nagrywane po to, żeby opinia publiczna miała pełnię wiedzy, nad czym Rada debatuje.
Bardzo proszę.
Prawda?
Bardzo proszę.
W związku z tym skarga jest złożona datowana 1 lipca. Od uchwały 66, łamane przez 825, łamane przez 22 Rady Miejskiej z dnia 9 czerwca, a doręczonej mi w dniu, oficjalnie tutaj wraz z mecenasem napisaliśmy 29 czerwca, chociaż tak naprawdę 27 to jest udokumentowane. Działając w imieniu własnym na zasadzie artykułu 384, paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011, kodeks wyborczy, zaskarżam uchwałę numer 66, łamane przez 825, łamane przez 22 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 9 czerwca w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w całości. Skarżonej uchwale zarzucam rażące naruszenie przepisów prawa, a to po pierwsze artykuł 24f ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie wskutek przyjęcia, że radny naruszył zakaz łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Wieluń, podczas gdy radny nie miał żadnego realnego wpływu na wybór przez kupujących jego przedsiębiorstwa. Zakup towarów oferowanych przez radnego odbywał się z wolnej ręki, zaś cena towarów oferowanych przez radnego odpowiada ogólnie przyjętym cenom rynkowym za oferowane dobra i nie była w żaden sposób zawyżana ani w stosunku do konkurencji, ani w stosunku do poszczególnych klientów. Po drugie, artykuł 24f ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym poprzez ich błędną wykładnię skutkującą przyjęciem, że radny naruszył zakaz łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Wieluń, podczas gdy transakcje sprzedaży prowadzone były przez księgarnię Globus odbywały się z jednostkami organizacyjnymi gminy Wieluń, które korzystają z mienia komunalnego, nie zaś z mienia komunalnego samej gminy. Czytając dokument, proszę państwa, będę używał nazwy księgarnia Globus. W przypadku moich wolnych wypowiedzi będę mówił księgarnia z ulicy Kaliskiej 12. Dla mieszkańców jest to informacja, radni o tym wiedzą, że na koniec sesji 9 czerwca radna Dziuba-Marzec zobligowała przedstawicieli Rady Miasta, obsługę Rady Miasta, aby wszędzie tam, gdzie używam nazwy Globus, była ona wykreślona i zanonimizowana. W związku z tym będę tylko w dokumentach oficjalnych będę używał nazwy, w innym przypadku będę mówił o księgarni Skaliskiej 12, żeby to było jasne. W oparciu o stawiane zarzuty wnoszę o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały nr 66 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 9 czerwca 2022 roku. Wnoszę o przeprowadzenie rozprawy, podczas której będę mógł w sposób pełny i wyczerpujący przedstawić argumenty uzasadniające wniesioną przeze mnie skargę. Przypomnę mieszkańcom, że skarga jest skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi za pośrednictwem Rady Miejskiej, czego wcześniej nie powiedziałem. Uzasadnienie skargi. Skarżoną uchwałę 66 Rada Miejska w Wieluniu głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości i ich stronników, a moich oponentów w Radzie Miasta z przyjaznej gminy na podstawie artykułu 383, paragraf 1, punkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy stwierdziła wygaśnięcie mojego mandatu radnego na skutek naruszenia zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Wieluń. Skarżona uchwała jest błędna i jako taka nie może się ostać. Przepis artykułu 24 ustawy o samorządzie gminnym nie zawiera absolutnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jak błędnie zostało to zinterpretowane przez Radę Miejską w Wieluniu. Ratio legis tego przepisu opiera się na założeniu, że należy dążyć do wykluczenia sytuacji, w której radny wykonuje mandat w gminie, będąc członkiem organu stanowiącego, podejmującego m.in. decyzje dotyczące zasad zarządu mieniem tej gminy. Mógłby wpływać na korzystne dla siebie rozporządzenie tym mieniem, które pozostaje w jego władaniu, korzystniejsze niż to, jakie mogliby uzyskać inni nieposiadający statusu radnego. To możecie Państwo wyczytać, tu jest swoją adnotacja. Ustawia o samorządzie gminy z komentarzem wydanym przez Wolters Kluwer i komentarzem profesora Dolnickiego. I oparciu o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 2016 roku. Na takim samym stanowisku stanął Naczelny Sąd Administracyjny, wskazując, iż zasadniczym celem rozwiązań antykorupcyjnych zawartych w ustawach samorządowych jest wyeliminowanie sytuacji, gdy radny poprzez wykorzystywanie funkcji radnego uzyskiwałby nieuprawnione korzyści dla siebie lub bliskich. I tu jest wyrok NSA z 12 czerwca 2007 roku. Uszło zaś uwagi Rady Miejskiej w Wieluniu, iż nie miałem żadnego realnego wpływu na wybór przez jednostki organizacyjne gminy Wieluń jako dostawcy towarów księgarni Globus. Należy zauważyć, czego nie dostrzegła Rada Miejska w Wieluniu, iż o tym, że nie doszło do naruszenia zakazu przewidzianego w artykule 24f ustawy o samorządzie gminnym, świadczy również ilość dokonywanych transakcji. Gdyby bowiem Rada Miejska w Wieluniu zechciała dokonać prostego działania matematycznego, doszłaby do wniosku, iż na przestrzeni jednego roku średnio dokonywanych było 57 transakcji z placówkami oświatowymi i Miejską Gminną Biblioteką Publiczną w Wieluniu. Ilość transakcji nie wskazuje w żaden sposób, abym wykonując mandat radnego miał wpływać na korzystne dla siebie rozporządzanie mieniem gminnym. Nadto uszło uwagi Rady Miejskiej w Wieluniu również i to, że dokonywane transakcje odbywały się z wolnej ręki, w żaden zatem sposób nie miałem wpływu na wybór księgarni Globus. O potencjalnie korupcyjnym wykorzystywaniu mienia jednostki samorządowej przez radnego można mówić wtedy, gdy radny uczestnicząc w pracach organów właściwej jednostki samorządu może wpływać na treść uchwał i decyzji podejmowanych przez te organy. I tu znowu profesor Dolnicki, ustawa o samorządzie gminnym i jego komentarz. Na stronie 416 wydania Wolters Kluwer 2018. Wykorzystywanie mienia komunalnego to, respektując nie mającą już mocy powszechnie obowiązującej, ale oddziałującą siłą swej argumentacji wykładnię Trybunału Konstytucyjnego. Wykorzystywanie mienia komunalnego to osiąganie dostępu do tego mienia na uprzywilejowanych zasadach. I tu jest uchwała Trybunału z 3 czerwca 1993 roku. Ze sformułowań użytych w tej tezie oraz uzasadnienia uchwały wynika, iż Trybunał Konstytucyjny skoncentrował się na takich formach wykorzystywania mienia, które polegają na faktycznym władaniu rzeczą. Czy to na podstawie stosunku prawno-rzeczowego, czy na podstawie umowy obligacyjnej. Wskazuje na to przede wszystkim posługiwanie się terminem wejście we władanie. oraz odwołanie się do miejsca położenia rzeczy. W literaturze podkreśla się jednak, że działalność gospodarcza z wykorzystaniem mienia komunalnego nie musi opierać się na władaniu rzeczami stanowiącymi własność jednostki samorządu terytorialnego. Konieczne jest natomiast, by umożliwiała czerpanie korzyści z mienia. Czerpanie korzyści. I tutaj profesor Szafnicka w pracy zakaz łączenia funkcji w spółkach kapitałowych i organów gminy. Odniesienie było do tej pracy. Skarżący podnosi, iż należy również odnieść się do wykorzystania mienia komunalnego gminy w prowadzonej działalności gospodarczej. Najogólniejszą definicję mienia podaje artykuł 44 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym mieniem są własność i inne prawa majątkowe. Definicję mienia gminy, określonego jako mienie komunalne, zawiera artykuł 43 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że mieniem komunalnym są własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Analizując kwestie dotyczące zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy przez radnych i jednostki samorządu terytorialnego tego szczebla, należy zwrócić uwagę na literalne brzmienie przepisu, z którego wynika ten zakaz. Zgodnie z bowiem z artykułem 24f ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym, radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Z przepisu tego wynika zatem, że radnemu gminy ustawa nie zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia należącego do związków gmin oraz mienia innych niż sama gmina gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zakazem objęta jest więc tylko możliwość prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia tej gminy, w której radny wykonuje mandat. Świadczyć o tym może pierwotne brzmienie artykułu 24f ustęp 1 ustawy o samorządzie gminy wprowadzone mocą artykułu 19 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczną, w którym mowa była tylko o mieniu komunalnym, nie zaś o mieniu komunalnym gminy. Zakres pierwszego z tych pojęć jest oczywiście szerszy, jako że odnosi się do mienia wszystkich podmiotów wymienionych w artykule 43 ustawy o samorządzie gminnym, a nie tylko do mienia samej gminy. I tu znów profesor Dolnicki w komentarzu do ustawy o samorządzie gminnym, Wolters Kluwer 2018, strony 420 i 421. Należy również zaznaczyć, że gminna jednostka organizacyjna jest podmiotem wydzielonym organizacyjnie, posiadającym odrębne składniki majątkowe i osobowe. Realizując zadania określone odpowiednimi przepisami, niewątpliwie majątek takiej jednostki stanowi mienie komunalne, niemniej jednak nie jest desygnatem mienia komunalnego gminy, o którym stanowi przepis artykułu 24f ustęp 1. Paragraf 1 ustawy o samorządzie gminy. Z tych wszystkich względów skargę jako zasadną składam i wnoszę jak na wstępie. Na tę skargę stworzono, dzisiaj się spotykamy, mecenas stworzył, napisał odpowiedź, uzasadniał tą odpowiedź. Mieszkańcy powinni to też wyraźnie usłyszeć. W odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, Rada Miejska Wieluń nie uznaje skargi i wnosi o oddalenie skargi w całości. Więc ewidentnie będzie już wiadomo, że sprawą zajmie się sąd i on oceni tę sprawę i moje podnoszone przeze mnie uwagi. W uzasadnieniu, czy w odpowiedzi, w uzasadnieniu do tej odpowiedzi w zasadzie nic mnie tutaj nie zaskakuje, ponieważ tu są właściwie przejęte dokładnie te uzasadnienia, jakie w opinii prawnej przed 9 czerwca złożył na ręce pana przewodniczącego Radowskiego pan mecenas. Pan mecenas, jak pamiętacie, nie będę tak długo mówił jak ostatnio, bo to już będzie chyba niepotrzebne, przedstawił dwa stosunki, dwa podejścia prawne, jakie funkcjonują na naszym polskim rynku prawniczym w tej kwestii, w kwestii naruszenia paragrafu 24F. Ano podejście wielu sądów USA i NSA i z drugiej strony tych samych w innych miejscach, w innym miejscu, w innym składzie, bardzo rygorystycznie podchodzące do spraw dotykania przez radnego majątku gminy jako takiego, bez tych szczegółów, które ja tu podniosłem w skardze, ale również było podnoszone bardzo wyraźnie, mecenas podnosił ewidentnie, wyraziście podejście liberalne, które wskazywało, że jak będziemy, oczywiście z formalnego punktu widzenia uzasadnione, ale nawet z logicznego punktu widzenia było przedstawiane, że jeśli będziemy podchodzić w ten sposób do przedsiębiorców, to te rady będą miały w swoich składach wyłącznie emerytów, rencistów, nauczycieli i bezrobotnych. I to nie jest żart, to była wykładnia, którą użył w jednym z swoich wyroków Naczelny Sąd Administracyjny. Jeśli chodzi o konkrety, w tej odpowiedzi na skargę przyznaje mi się dokładnie to, co ja sam oświadczałem jako argument przeciwko mnie, że ta wartość transakcji przekroczyła 300 tysięcy. Sam skarżący w skardze podaje, że dokonywał z jednostkami gminy średnio 57 transakcji w ciągu roku. Nie wiem, czemu to się podnosi w tym uzasadnieniu, bo w innym miejscu jest napisane na przykład tak, parę zdań dalej. W tym zakresie pojęcie wykorzystywania mienia gminy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mieści się również odpłatne świadczenie usług przez przedsiębiorstwo radnego i sprzedaż towarów na rzecz gminy jednostek. Że zakaz określony w komentowanym przepisie, ma charakter bezwzględny i nie pozwala na miarkowanie jego intensywności. Więc w zasadzie w tym uzasadnieniu niepotrzebnie się pisze, że było 57 transakcji, do których ja się śmiało przyznaję, bo nie, to jest nieistotne, bo ma charakter bezwzględny. Jeśli podejdziemy do sprawy w sposób, że tak powiem, nieliberalny, tylko bezwzględny. Jeśli w taki sposób bezwzględny będziemy podchodzić, to czy radny zrobił 57 transakcji w ogóle, czy 57, czy 4, to nie będzie istotne. Jeżeli tak będziemy podchodzić do rzeczy, to wypadałoby tu wspomnieć, do medialnych doniesień się odnieść, i sprawy, którą wyciągnęło bodajże kulisy Wielunia i sprawy ponoć, ja sprawy nie znam, że ponoć pan Drosiński też sprzedawał coś jednostkom gminnym i w tym momencie nikt z tego nie robi problemu, bo tego problemu nie robi kto, nie robi z tego problemu, łączy nas wielu, bo nie jesteśmy tacy małostkowi. Powiem państwu jeszcze więcej. Ja rekomendowałem, żeby ktoś kiedyś wyciągnął tę sprawę panu Drosińskiemu w celu pozbawienia go mandatu, to ja moim kolegom z Łączy Nas Wieluń rekomenduję i wymuszę na nich, żeby nie głosowali tak, jak pan Drosiński zagłosował przeciwko mnie o wygaszeniu mandatu. Więc ja tylko odwołuję się do doniesień medialnych, powszechnie funkcjonujących, nie znam szczegółów. Ale to jest też coś na rzecz, prawda? Tutaj podkreśliłem sobie w tym komentarzu, należy się też uwagę, że Rada Miejska podejmując zaskarżoną uchwałę wzięła pod uwagę fakt dużej ilości dokonywanych transakcji. To jest właśnie ciągle. Bo nie można przyjąć również, że transakcje z wykorzystaniem mienia miały charakter incydentalny, bo lub że konieczne. No nie musi mieć incydentalny, bo wcześniej napisaliśmy, że nie musi, żeby jak przyjmiemy, że tak powiem restrykcyjne ustawodawstwo, to właściwie to ja w ciągu 3 miesięcy powinienem albo przepisać firmę na żonę, albo ją całkowicie zamknąć. Nie musiałem tego robić. Zresztą nie będę o tym państwa teraz kolejny raz przekonywał. W zasadzie to ja informuję o tym moich mieszkańców, żeby mieli świadomość, z czym mają do czynienia. Tak samo księgarnia z ulicy Kaliskiej 12, co można było tu też nieopatrznie odczytać, nie prowadzi działalności od 2019 roku, to prowadzi od roku 1990. W momencie, kiedy stawałem się radnym, 28 lat prowadziłem działalność gospodarczą o charakterze sprzedaży książek. Niosłem w społeczeństwo słowo. No i za to słowo zostaje teraz, lekko przyklepnięte. Ale to jest mało. Ja uważam, że możliwości omówienia książka w tak szerokim gremium, tak zacnym gremium, nigdy nie bym takiej możliwości, jak właśnie będąc radnym. Jest tutaj jeszcze też zatem dla naruszenia. w uzasadnieniu odpowiedzi oddalających moją skargę, pan mecenas pisze tak. Zatem dla naruszenia zakazu artykułu 24f ustawy o samorządzie gminnym bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy prowadzona działalność przez radnego, działalność związana z mieniem komunalnym ma charakter stricte zarobkowy, czy nie. Nie wiem, czemu to pan mecenas podkreśla, bo ja w żadnym momencie skargi, którą państwo przed chwilą usłyszeliście, nie mówiłem, że nie zarabiam pieniędzy sprzedając książki. To nie chodzi tylko o wizerunek. Wizerunek też jest zyskiem, co podnosi pan mecenas, ale to nie miało nic związanego z moją skargą w sposób bezpośredni. Czy nie wiąże się z uzyskaniem dochodu? Aha, ma charakter stricto zarobkowy, czy nie? Czy wiąże się z uzyskaniem dochodu, czy jest, była wykonywana samodzielnie, czy w imieniu na rzecz osoby trzeciej? Czy korzystanie z mienia komunalnego wynikało z posiadanego przez radnego tytułu prawnego, czy też nie? Czy była działaniem ciągłym, czy jednorazowym? Gdybym tylko jedną fakturę sprzedał, nawet przypadkowo, to pewnie jakieś okoliczności nie używano by tutaj w argumentacji przeciwko mnie argumentacji incydentalności, bo by była to wtedy incydentalność, prawda? Ale jak się sprzedało 300 faktur, ja wyjaśniałem ostatnio, na czym polega sprzedaż książek na przykład Biblioteki Miejskiej, która to ona wygenerowała w 2020-2021 roku ponad połowę tych zarzucanych w niej faktur, bo mówimy o 200 fakturach, a tam było 110 faktur w roku 2020-2021. I po raz kolejny w uzasadnieniu w tej skarce podkreśla się rzecz niebywałą, która mnie bulwersuje, o której też pan przewodniczący nie raczył mi, że tak powiem, realnie i rzetelnie odpowiedzieć, bo cały czas podkreślało wypowiedź pana Radowskiego, że kiedy użyłem argumentu, że właściwie to jest sprawdzian mojej uczciwości, on się, że tak powiem, żachnął i myślę, że wy też się żachnęliście, bo podkreślam, znamy się wszyscy od 30-50 lat. Wszyscy doskonale wiecie, że sprzedaję książki, prowadzę księgarnię przez 10 lat na placu Legionów 6 i od 22 na Kaliskiej 12 o nazwie takiej, jakiej gdzie w klasach geograficznych jest takie okrągłe urządzenie do pomocy w szkole. Wszyscy wiedzą, jaka to jest księgarnia. Bo jestem częścią tej księgarni, jestem częścią tego miasta od tylu lat. Jakoś, kiedy mówił o mojej uczciwości i nie chcecie chyba mieszkańcom powiedzieć, że wyście nie wiedzieli, że ja sprzedaję książki, że sprzedaję jednostkom gminnym. I to takie oburzenie to jest jeden wielki fałsz. Fałsz z waszej strony. Te wypowiedzi miały miejsce przed głosowaniem, ale ja jeszcze miałem wtedy nadzieję, że w najlepszym przypadku się wstrzyma przyjazna gmina lub nie weźmie udziału w głosowaniu, tak jak postąpiło Łącze nad Wieluń, kiedy ważyły się losy mandatu pana radnego Kaja. Wtedy zostaliśmy przez radnych przyjaznej gminy bardzo mocno sposponowani za nierzetelnie, nieuczciwe, zachowanie niegodne radnego, że to nie my wybraliśmy pana radnego Kaja, żebyśmy nie mogli mu w tym momencie gremialnie, że tak powiem, dać, że tak powiem, klejt, że tak powiem, uczciwości, legalności, którego nigdy mu nie odmawialiśmy. A 9 czerwca jak się zachowaliście, drodzy państwo, z przyjaznej gminy? Ja świadomie nie odnoszę się do Prawa i Sprawiedliwości, bo to ich czarna robota wokół tej sprawy. Nie miałem możliwości po głosowaniu odnieść się do głosowania i w tym momencie chcę wam serdecznie w cudzysłowie podziękować, a przede wszystkim podziękować radnym Łączy nad Wielą, że zachowali się godnie i wszystkim tym radnym, którzy zagłosowali uczciwie, zgodnie z tym, czego żeście mi nie mogli odmówić. Chciałbym zgłosić wniosek o wyłączenie radnego Tomasza Akulica z głosowania uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi radnego na uchwałę Rady Miejskiej w Wieluniu nr 66 /825/22 z dnia 9 czerwca w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wraz z odpowiedzią na skargę. Ten wniosek chcę uzasadnić. Uzasadniam. Radny Akulic jest wyrokiem Sądu Rejonowego w Wieluniu uznany winnym popełnianych czynów działania na szkodę przedsiębiorstwa komunalnego przez 16 lat i z artykułów 66 i 67 Kodeksu Karnego umorzono wobec niego postępowanie karne na okres próby jednego roku, oddano pod opiekę kuratora i składania wobec sądu sprawozdań z jej przebiegu. Wydanie osądu opinii przez tego radnego w mojej sprawie o naruszenie paragrafu 24f ustawy o samorządzie gminnym uważam za wybitnie niestosowne i niszczące powagę tego gremium. Radny Akulicz nie ma poczucia, że przewinił, kiedy trwało całe lutowe zamieszanie wokół MMA, a Kulisz w imię swoich najwyższych moralnych standardów zadeklarował, że nie będzie zwracał się do Pawła Okrasy, nazywając go burmistrzem. Facet, któremu miesiąc wcześniej uprawomacnia się wyrok sądowy i który dostaje nadzór kuratorski, staje się strażnikiem prawości, cnót i uczciwości. Kimś, który ma prawo komukolwiek je rozdzielać i odbierać. Radni PiS i Dziuba Maszec doskonale wiedzieli o sprawie i akceptowali tę bufonadę. Pokazali swój faktyczny stosunek do moralności i uczciwości, a w rzeczywistości swoją pogardę do manipulowanych mieszkańców. Głosowaniem nad wnioskiem dają szansę radnym przyjaznej gminy pokazania wysokich standardów moralnych w praktyce. Tych standardów, o których bez ustanku mówią. Mówią, że mają. Tych standardów mówią, że mają. Przy okazji zarzucając ich brak radnym ONW. Regularnie i notorycznie, panie Kaja. Macie panowie Kaja, Psuja, Buda niepowtarzalną okazję, dzisiaj pan Psuja nie ma tej okazji, pokazać mieszkańcom miasta i gminy, że wasze wystąpienia umoralniające to nie wystąpienia nawiedzonego Harego z Tybetu, a realne działania. Pokażcie, że i was uwiera to, że obok siedzi człowiek w glorii niewiniątka, który przez 16 lat działa na szkodę przedsiębiorstwa komunalnego, czyli nas wszystkich. Tych słów nie kieruję do radnych PiS i radnej Dziuby Maszec, gdyż to oni sprokurowali całe to zamieszanie i hucpę w imię sprawiedliwości i prawa, których są bezkompromisowymi strażnikami. Oczywiście kpię, po cóż innego mi pozostaje. Wierzę w mądrość naszych mieszkańców, którzy właściwie ocenią tę sytuację i zważą słowa z czynami. A jeśli Akulicz będzie głosował w mojej sprawie, do czego już nie raz dopuściliście, to już nie będzie to rada dopuszczająca wystąpienia kabaretowe, ale wręcz cyrkowe. Będzie to poważna obraza tej Wysokiej Rady. Obraza, której nie darują nam mieszkańcy, w co wierzę, przy urnach wyborczych. Nie darują wam także tego, że głosując za usunięciem mnie z rady, odważyliście się naruszyć ich niezbywalne prawo. Prawo wyboru. I nie chodzi tylko o tych, którzy mnie wybrali, ale o tych, którzy wybrali też was. Składam formalny wniosek o wyłączenie radnego Akulicza z tego głosowania, bo sam nie jestem w stanie tego uczynić. Bo sam nie jest w stanie on tego uczynić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie radny Rozmarynowski, podczas swojego wniosku uzasadnienia, co do wniosku ma pan takie prawo złożyć wniosek, ale co do uzasadnienia, to pan bardzo mocno naruszył dobre imię i dobra osobiste wielu członków tej rady. Ja uważałem i uważam cały czas, że mam pana za osobę bardzo inteligentną, mądrą, rozważną. I wystarczy. Wystarczyłoby. Tylko z godnością poczekać do orzeczenia sądu. Przecież to sąd orzeknie, czy radni postąpili uczciwie, czy nieuczciwie. Bo jeżeli sąd podzieli stanowisko rady, to znaczy, że ci radni właśnie w obronie prawa, zgodnie z prawem i uczciwie postąpili. A pan jakby wychodzi jakby przed sąd. Pan już w tej chwili właśnie stara się jakby przekazać mieszkańcom, że radni, pan wymienia ich z nazwiska, wymienia pan nazwy klubów, pan już dokonał oceny, że to są ludzie właśnie źli, niedobrzy, nieuczciwi. A wystarczy z godnością poczekać na orzeczenie sądu i to sąd orzeknie, czy rada postąpiła właściwie, uczciwie, czy nieuczciwie. Dziękuję. Nie udzielam panu głosu, ponieważ pan mówi, teraz głos zabierze pan. Radny Robert Dach.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja nie będę odnosił się do wypowiedzi radnego Rozmarynowskiego, ponieważ tak jak pan powiedział, sąd jest od tego, czy radny naruszył artykuł 24 litery. Jeżeli sąd zadecyduje, że tak, no to już jest sprawa pana Rozmarynowskiego, że troszeczkę dzisiaj się zagalopował wielu takich stwierdzeń. Poczekajmy na orzeczenie sądu. Natomiast ja mam taką prośbę, ponieważ są tutaj przedstawiciele mediów, ulicy powiatu, Radia Ziemi Bielińskiej, oglądają nas mieszkańcy. Proszę o przeczytanie na głos uzasadnienia do skargi, jakie zostało przygotowane pod uchwałę. Nie takie wybiórcze, jak tutaj radny Rozmarynowski sobie kilka zdań z tego kontekstu wyrwał i oceniał, ale prosimy o całe uzasadnienie, ponieważ jest ono na BIP-ie, ale może nie każdy z mieszkańców ma możliwość zapoznania się z tym uzasadnieniem do uchwały. Ono nie jest długie, jest treściwe, a po przeczytaniu tego uzasadnienia uważam, że tutaj nie ma sensu rozwijać dalszej dyskusji. Tak jak powiedziałem, emocje są złym doradcą, od tego jest sala sądowa. Myślę, że zaraz niezwłocznie po sesji pan burmistrz prześle całą dokumentację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 2 tygodnie jest czas na podjęcie decyzji przez sąd i wtedy po orzeczeniu sądu można weryfikować jakieś zdania, wyroki, oceniać, czy ktoś zrobił źle, dobrze. Poczekajmy, sąd jest niezawisły, a uważam, że tutaj padło wiele takich krzywdzących na kanwie emocji niepotrzebnych słów. Także proszę o przeczytanie tego uzasadnienia do uchwały. I tyle z mojej strony. Dziękuję ślicznie.
Ja rozumiem, że panu radnemu chodzi o treść odpowiedzi na skargę. Bardzo proszę, pani radna Anna Dziuba-Marzec, później pan radny Tomasz
Dziękuję
Kuczki,
bardzo.
Później zabierze głos pan mecenas Jakub Rabczyk.
Dziękuję bardzo. Poczułam, że tak powiem, pewne zaniepokojenie tym, co może się dziać w Radzie, ponieważ tam padło takie pytanie, stwierdzenie, że jeden z radnych będzie wymuszał na innych radnych, jak ma wyglądać głosowanie. I się teraz zastanawiam, czy łączy nas wielu, nie jest zmuszany do głosowania w określony sposób w tym momencie, kiedy podejmujemy uchwały, bo jeżeli tak jest, to myślę, że pan przewodniczący też się powinien tym zainteresować, że jest tu jakiś przymus, są jakieś naciski, bo to chyba jest karalne tak naprawdę, więc radny ma być niezależnym radnym i takie, no powiem, że się trochę to tak dziwnie brzmi i no nad wynikami głosowań, tak się teraz obawiam, jak to wygląda, na ile te nasze podejmowanie uchwał to jest niezależne, a na ile to jest przymus, że ktoś musi tak zagłosować. Dziękuję.
Na zabranie głosu proszę radnego Tomasza Kulicza. Panie burmistrzu, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, ja nie będę odnosił się do wypowiedzi pana Rozmarynowskiego, ale już wielokrotnie mówiłem, że sprawa została umorzona w takiej formie, w jakiej została, bo nie ma innej możliwości. Ale jest ona umorzona. Zgadza się warunkowo. Natomiast mam pytanie do pana mecenasa, czy, bo sam nie wiem, jak się teraz zachować. Czy mam wyłączyć się z głosowania, czy nie? Nie jestem skazany żadnym prawomocnym wyrokiem skazującym na jakąkolwiek karę. Więc tutaj próba odebrania mi prawa wykonywania mandatu, no wydaje mi się troszeczkę niechybiona i nieprawidłowa, ale być może się mylę, bo bardzo bym prosił o wyjaśnienie pana mecenasa, czym się różni wyrok skazujący od warunkowego zawieszenia postępowania i czy ja mogę w tej sytuacji brać udział w głosowaniu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radca prawny Jakub Krawczyk, później pan wiceprzewodniczący Grzegorz Rzewicki. Proszę bardzo, panie mecenasie.
Jeżeli chodzi o aspekt prawny kwestii, jeżeli mówimy o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, to poprzez warunkowe umorzenie postępowania karnego sąd uznaje, że dana osoba dopuściła się tego czynu, natomiast nie skazuje jej no, ze względów takich, jakie tam, ja nie wiem, jakie były względy leżały u podstaw tego orzeczenia akurat w sprawie pana radnego Akulicza, ale to nie jest wyrok skazujący. Jest to orzeczenie, w którym się uznaje, natomiast nie wymierza się kary. Natomiast dostaje wtedy, jest oczywiście okres próby, jeżeli przez okres próby ta osoba nie popełni czynu karalnego, to wiadomo, że takie wtedy jakby jest sprawa zakończona. Natomiast ja chciałem wrócić do jednej kwestii, ponieważ Państwo tu rozważacie pewne rzeczy. Moim zdaniem nawet czytanie tej odpowiedzi na skargę to jest kwestia tutaj, no można przeczytać, może nie wiem, pan prezes, pan radny Kaja mówił o tym, że uzasadnienie do uchwały, czy odpowiedź na... Odpowiedź na to było uzasadnienie do uchwały. Uzasadnienie do uchwały to było 9 czerwca. No, proszę Państwa, pan Jarosław Rozmarynowski oczywiście ma prawo złożyć taką skargę, ma prawo obronić swoich praw, ma prawo składać swoje stanowisko przed sądem i taką skargę złożył. tej skardze wniósł o stwierdzenie nieważności naszej uchwały, która została podjęta 9 czerwca. Proszę Państwa, dzisiaj nieważne, jak będzie to głosowanie. Każdy z Państwa będzie głosował tak, jak będzie to uzna według własnego sumienia, uznania i tak dalej. A nieważne, jakie będzie to głosowanie. Jaki będzie wynik tego głosowania. Skarga musi być przekazana. Dzisiaj robimy to po prostu czysto formalno, technicznie, z tego względu, że jest skarga o stwierdzenie nieważności, a Rada nie ma takiej możliwości, żeby stwierdzić nieważność własnej uchwały. Skarga tak czy inaczej, bez względu na jaki będzie wynik głosowania, będzie przekazana do tego. Tu nie ma możliwości, że tak powiem, autokorekty, którą czasami organy mają, ale w tym przypadku Rada Miejska czy Rada Gminy nie ma możliwości stwierdzenia nieważności. To już kiedyś tłumaczyliśmy i już to było tłumaczone. Tak czy inaczej skarga musi iść do sądu z dokumentacją, z odpowiedzią na skargę. Jeżeli skarga nie zostanie przekazana do sądu administracyjnego w terminie, to są odpowiednie z tego tytułu konsekwencje tutaj dla gminy, dla organu, dla przedstawicieli gminy. Tak więc tutaj nie ma... Na dzień dzisiejszy praktycznie podejmujemy tylko to, co musimy podjąć, tak? I niezależnie od tego, jeżeli nawet nie zostanie, to i tak osoba, która jest osobą reprezentującą gminę na zewnątrz i wobec sądu jest pan burmistrz, będzie musiał przekazać tą dokumentację, tak czy inaczej. Także tutaj jedynie to chciałem Państwu dzisiaj wyjaśnić.
Dziękuję bardzo.
Ale przepraszam, nie czy ja mogę głosować? Czy według prawa, czy zgodnie z prawem ja...
Pana, ale pan nie został skazany.
Ale ja bym prosił...
No, ale pana mandat nie został, no jeżeli ja powiem panu tak, że pan nie został skazany. Natomiast wniosek o wyłączenie jest wnioskiem formalnym i tutaj no, rada zadecyduje, tak? Natomiast pana mandat nie jest, nie wygasł i nie podlega wygaśnięciu ze względu na skazanie. No.
Dziękuję bardzo. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Szarski, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu. Odnosząc się bezpośrednio do słów Pani Radnej Anny Dziubę-Marzyc i pośrednio do słów Pana Radnego Jarosława Rozmarnowskiego o tym, że będzie wymuszał na członkach swojego klubu pewne decyzje, to sformułowanie było może niestosowne, natomiast ja, znając kolegę Rozmarnowskiego, interpretuję je w ten sposób, że będzie lobował za tym, żeby tego typu sprawy zgodnie z sumieniem radnych tego klubu nie były wykorzystywane do niczego innego niż dochodzenia prawdy. Ja jako przewodniczący tego klubu znam wszystkich członków swojego klubu tutaj w Radzie i jestem przekonany, że oni zawsze głosują zgodnie ze swoim sumieniem, nie są poddawani naciskom. Spieramy się na posiedzeniach swojego klubu, decydujemy, zabieramy głos, decydujemy o pewnych sprawach, natomiast nigdy nie ma sytuacji, że ktoś coś na kimś wymusza. To tyle kwestii odniesienia się do tych słów. Natomiast co do naszego stanowiska, do przedmiotowej uchwały, którą za chwilę będziemy głosować, my jesteśmy przeciw tej uchwale w jej kontekście podtrzymania stanowiska Rady. Natomiast oczywiście, tak jak powiedział pan mecenas, ta uchwała bez względu na to, jakie będzie głosowanie, zostanie przekazana do sądu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zgodnie tutaj z wnioskiem pana radnego Kai o odczytanie treści odpowiedzi na skargę, odczytam tą odpowiedź. W odpowiedzi na skargę Jarosława Zmarnowskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Wieluniu numer 66 łamane przez 825 łamane przez 22 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Rada Miejska w Wieluniu nie uznaje skargi i wnosi oddalenie skargi w całości. Uzasadnienie. Zaskarżoną uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Zmarynowskiego Rada Miejska w Wieluniu podjęła wobec stwierdzenia naruszenia artykułu 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminy. Zaskarżając uchwałę, radny skarżący wskazał, iż Rada Miejska naruszyła artykuł 24f ust. 1 poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, przyjmując, że radny naruszył wyżej wymieniony zakaz, dokonując transakcji sprzedaży książek na rzecz jednostek organizacyjnych gminy Bieluń, jak też naruszenie artykułu 24f ust. 1 w związku z artykułem 43 ustawy o samorządzie gminnym, wskazując, że radny dokonywał transakcji z wykorzystaniem mienia gminnych jednostek organizacyjnych, a nie samej gminy. Skarga, zdaniem organu, nie zasługuje na uwzględnienie. Należy przy tym wskazać, iż sam skarżący nie kwestionuje faktu, iż w okresie pełnienia mandatu radnego gminy Bieluń dokonywał w zakresie prowadzonej działalności transakcji z jednostkami organizacyjnymi gminy. Radny Jarosław Rozmarynowski prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Rozmarynowski Jarosław Księgarnia Globus, księgarnia internetowa Buknet w Bieluniu. Bezspornym jest również fakt, że w okresie pełnienia mandatu radnego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywał transakcji na rzecz jednostek organizacyjnych gminy Bieluń, co potwierdzone zostało dokumentami złożonymi przez jednostki, czemu radny nie zaprzecza. Zestawień transakcji przekazanych przez jednostki gminy Bieluń wynika, że w okresie od stycznia 2019 roku do marca 2022 roku w ramach prowadzonej przez radnego Jarosława Rozmarynowskiego działalności gospodarczej dokonano około 200 transakcji z jednostkami organizacyjnymi gminy Bieluń, głównie placówki oświatowe i miejska i gminna biblioteka publiczna Bieluń. Wartość transakcji przekroczyła 300 tysięcy złotych. Sam skarżący w skardze podaje, że dokonywał z jednostkami gminy Bieluń średnio 57 transakcji w ciągu roku. Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Gminnymi osobami prawnymi są poza gminą gminne jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz inne osoby prawne, które mogą być tworzone przez gminę na podstawie ustaw. Zgodnie z ugruntowanym poglądem doktryny i judykatury obejmuje przypadki nie tylko bezpośredniego, ale i pośredniego wykorzystania mienia bez względu na jego podstawę prawną. Bez znaczenia pozostaje, czy jest to wykorzystanie stałe, czy okresowe, bądź też incydentalne. Pod tytułem odpłatnym czy darmym, czy radny korzystający z mienia gminy osiąga z tego tytułu korzyści w postaci pożytków lub przychodów. Przesądzający jest bowiem sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy bez oceny wpływu owego wykorzystania mienia gminy na tą działalność. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020 roku. W tym zakresie pojęcia wykorzystywania mienia gminy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mieści się również odpłatne świadczenie usług przez przedsiębiorstwo radnego i sprzedaż towarów na rzecz gminy i jej jednostek. Wyrok NSA z 20 marca 2018 roku, z 10 kwietnia 2019 roku oraz 30 stycznia 2020 roku. Jednocześnie przyjmując charakter formalny deliktu z artykułu 24f ustawy o samorządzie gminnym, zauważa się, że zakaz określony w komentowanym przepisie ma charakter bezwzględny i nie pozwala na miarkowanie jego intensywności czy też zasadności do konkretnej sprawy. W judykaturze pojawia się również stanowisko bardziej liberalne, wskazujące, iż nie można przyjmować każdej aktywności gospodarczej z udziałem majątku gminnego jako naruszenia artykułu 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wskazując przy tym na przypadki, kiedy radny korzysta z mienia komunalnego jednorazowo, incydentalnie w celu osiągnięcia zysku. Wyroki NSA z 27 czerwca 2013 roku, NSA z 24 października 2014 roku. W nurcie liberalnym wskazuje się, że nie można automatycznie przyjmować, że jakiekolwiek korzystanie przez radnego z mienia komunalnego powoduje wygaśnięcie mandatu. Wyrok WSA w Poznaniu. Jednak przeważające jest stanowisko, że wypełnienie dyspozycji przepisu artykułu 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie jest uzależnione od tego, czy z prowadzenia zarządzania bądź bycia przedstawicielem lub pełnomocnikiem prowadzenia działalności gospodarczej radny uzyskuje dochód czy też inne osobiste korzyści. Dla interpretacji omawianego przepisu rozstrzygający jest sam fakt korzystania z mienia jednostki samorządowej, które to korzystanie pozostaje w związku funkcjonalnym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez radnego. Należy też zwrócić uwagę, że Rada Miejska podejmując zaskarżoną uchwałę wzięła pod uwagę fakt dużej ilości dokonanych transakcji. Nie można przyjąć również, że transakcje z wykorzystaniem mienia miały charakter incydentalny lub że konieczność takiej transakcji wynikała z wyjątkowych, nadzwyczajnych okoliczności, które na przykład ze względu na czas i ochronę mienia, zdrowia i życia wymagałyby zawarcia takiej transakcji. Wskazane w informacjach transakcje były dokonywane przez dłuższy okres czasu i w zasadzie ta współpraca miała charakter ciągły, stały. W przypadku Biblioteki Miejskiej transakcje były dokonywane w każdym miesiącu, począwszy od 2019 roku. Odnosząc się do drugiego zarzutu skargi, podnieść należy, że zarówno związki gmin, jak i gminne osoby prawne posiadają odrębną od gmin osobowość prawną, ale ich mienie obejmujące nie tylko własność nieruchomości, ale także inne prawa majątkowe mają status mienia komunalnego. Wskazać także należy, że artykuł 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zabraniając korzystania z mienia komunalnego przez radnego wprowadzonej przez działalności gospodarczej w żaden sposób nie zawęża owego korzystania do jakichś skonkretyzowanych form czy sposobów, gdyż prowadzenie działalności gospodarczej lub zarządzanie taką działalnością z wykorzystaniem mienia komunalnego nie zostało opatrzone dodatkowymi określeniami, przymiotnikami, które pozwoliłyby na podstawie jakiegoś kryterium klasyfikować sposoby wykorzystania owego mienia. Następnie zaś zależnie od rodzaju korzystania różnicować skutki prawne. Tutaj wyrok NSA z 10 stycznia 2006 roku oraz 12 stycznia 2006 roku, 6 kwietnia 2006 roku. Zatem dla naruszenia zakazu artykułu 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy prowadzona przez radnego działalność związana z mieniem komunalnym ma charakter stricte zarobkowy, czy nie, czy wiąże się z uzyskaniem dochodu, czy jest wykonywana samodzielnie, czy w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, czy korzystanie z mienia komunalnego wynikało z posiadanego przez radnego tytułu prawnego, czy też nie, czy była działaniem ciągłym, czy jednorazowym. Ustawodawca, co wymaga powtórzenia, wprost powiązał zakaz określony w artykule 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego, a nie z uzyskiwaniem dochodów czy też zysków z mienia komunalnego. Jest bowiem oczywiste, że choć każda działalność gospodarcza, w tym związana z prowadzeniem działalności usługowej, ukierunkowana jest na osiąganie zysku, to jednocześnie może zaistnieć sytuacja, w której zyski te dochody osiągane nie są. Jak wskazano wyżej, w pojęciu wykorzystywania mienia gminy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mieści się również odpłatne świadczenie usług przez przedsiębiorstwo radnego i sprzedaż towarów na rzecz gminy i jej jednostek. I tutaj są przytoczone wyroki NSA z 20 marca 2018 roku, 10 kwietnia 2019 roku oraz 30 stycznia 2020 roku. Z powyższych względów skarga nie zasługuje na uwzględnienie i powinna zostać oddana. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny Jarosław Zmarnowski, bardzo proszę.
Ja zrobię sobie rzeczutko. Jeśli chodzi o Panią radną Dziubomarzec, ja użyłem przede wszystkim sformułowania rekomendował. Będę kolegą z Łączyna z Wielu, potem w rzeczywiście w rozpędzie może powiedziałem, że przymuszał, w sensie cudzysłowie oczywiście, ale oczywiście słowa rekomendacja Pani umknęła. Panie Akulicz, ja nie mówiłem, że Pan nie może głosować, ja tylko odnosiłem się do Pańskich wartości moralnych, które Pan na każdym roku podkreśla i liczę na to, że Pan się wycofa, chociaż mam w tym spore wątpliwości i o te możliwości, o tą moralność Pana mi chodzi, że tak powiem udokumentowaną jednak orzeczeniem sądowym wskazującym i określającym Pana winę i o to mi tylko chodzi, więc ja pytania do Pana mecenasa, czy Pan może, czy nie może, czy Pan powinien, to nie ma nic do rzeczy. Dlatego odnosiłem się do Pańskiej strony moralnej, a wiem, że coś takiego Pana funkcjonuje, nie wiem w jakim zakresie. Jeśli chodzi o słowa, które powiedział Pan Przewodniczący Radowski i Pan Kaja, no to jest mistrzostwo obłudy i cynizmu. Bo mówicie tutaj, że są, ale przybyście 9 czerwca już wyrazili swoją opinię. Opinię daliście klapsa mniej, daliście policzek mieszkańcom, bo nie wy żeście wybierali. A teraz z uśmiechem na twarzy, nie ma jak Dalaj Lama w Tybecie, mówicie skarga do mieszkańców, są ludzie, naprawdę, ludzie przestaną na to reagować. I mam liczę na to, że przestaną na to reagować, na taką obłudę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie radny Znarnowski, nie będę się zbliżał do Pana poziomu, bo naprawdę wmawianie komuś cynizmu, obudy, naprawdę proszę z godnością poczekać do orzeczenia czy postanowienia sądu i wtedy będzie dla mieszkańców jasny przekaz, czy Rada działała zgodnie z prawem i w interesie prawa, czy nie. Naprawdę poczekajmy do orzeczenia sądu. Pan radny Robert
Szajer. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja tutaj chcę dalej zabierać głosu w dyskusji. Ja cały czas rozumiem emocje Pana Rozmarynowskiego. Może się za jakiś czas troszeczkę zreflektuję, bo dzisiaj jednak co do obłudy i innych zachowań, to raczej proszę sobie spojrzeć w lustro. Składam formalny wniosek o zamknięcie dyskusji.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze jeden formalny wniosek, jeśli proszę.
Pan radny Tomasz Kulicz.
Składam formalny wniosek o dołączenie do protokołu zarówno skargi, jak i odpowiedzi na skargę. Tak, żeby mieszkańcy
mogli
z protokołu wywnioskować swoje wnioski. Dobrze.
Informuję, że Państwo otrzymali skargę na uchwałę, którą złożył Pan Radny Zmarnowski w terminie wcześniejszym, ale również została Państwu w dniu dzisiejszym ponownie ta skarga na uchwałę również przesłana na panel i również ona będzie załączona do protokołu z dzisiejszej sesji. Jest wniosek tutaj formalny, wcześniej był złożony Radnego Zmarnowskiego o wyłączenie radnego Tomasza Akulicza z głosowania nad tą uchwałą i później jest wniosek radnego Roberta Kaja o zamknięcie dyskusji. W tej kolejności został wyświetlony wniosek radnego Jarosława Znowowskiego o wyłączenie radnego Tomasza Akulicza. Czy treść wniosku się zgadza, panie radny Znowowski? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za wnioskiem radnego Jarosława Rozmarnowskiego, proszę o naciśnięcie do niego przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? W głosowaniu udział wzięło 17 radnych, 6 radnych głosowało za wnioskiem, 11 radnych głosowało Przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że wniosek nie został przez Radę przyjęty. I tym samym pan radny Tomasz Akulicz normalnie będzie korzystał ze swojego prawa radnego do wykonywania prawa głosowania. Proszę o wyświetlenie wniosku pana radnego Roberta Kai o zamknięcie dyskusji. Wniosek został wyświetlony. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem radnego Roberta Kai? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się? W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 15 radnych głosowało za wnioskiem, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec uzyskania wymaganej większości głosów stwierdzam, że Rada Miejska wniosek przyjęła i tym samym dyskusja zostaje zamknięta. Przejdę do odczytania projektu uchwały. Uchwała nr 68 łamane przez 850 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi radnego na uchwałę Rady Miejskiej w Wieluniu nr 66 łamane przez 825 łamane przez 22 z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wraz z odpowiedzią na skargę. Na podstawie odpowiednich przepisów uchwala się, co następuje. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie do niego przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 16 radnych. 11 radnych głosowało za podjęciem uchwały, 5 radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła.